Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła Mu ukaże, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic uczynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Drodzy moi, Słowo Boże przypomina nam dzisiaj, że czas łaski to jest coś, taki moment, taka epoka, w której działa Bóg z największą mocą, jaką kiedykolwiek widziano. Drodzy moi, czasem Pan Bóg rzeczywiście ustanawia jakieś szczególne święta, kiedy nam przypomina o swojej łasce, o swojej mocy, ale tak naprawdę od czasu śmierci Pana Jezusa na krzyżu, od Jego zmartwychwstania, żyjemy w uprzywilejowanej ostatniej godzinie świata. To jest taka bardzo pojemna godzina, w której mieszczą się wszystkie godziny istnienia świata od zmartwychwstania aż po ostatni dzień istnienia tego, co widzimy. Po koniec wszystkich rzeczy, po objawienie się Chrystusa zwycięskiego. Tak jak Boży tron, na który Bóg wszystkich świętych zaprosi, każdego z osobna, ufamy, że wszystkich nas. I ten Boży tron będzie tak pojemny, że wszyscy na nim zasiądą. O tym zresztą już, drodzy, mówiłem i pozwólcie, że jakoś przypomnę. Taki jest cel naszej pielgrzymki. Taki jest sens wszystkich naszych modlitw, całej naszej duchowej pracy, podnoszenia się z tego, co dobre, ku temu, co lepsze. Dzisiaj jednak chciałbym jeszcze bardziej jakoś tak spojrzeć na Kościół Święty, bo to chyba jest konieczne, zwłaszcza dzisiaj. Widzicie dobrze, co się dzieje, kiedy z prawej, z lewej strony pojawiają się rozmaite głosy, jakieś skandale wypływają, czasem sprzed dziesiątków lat. Ktoś, kto szczególnie lubi interesować się własnym świństwem, albo co gorsza, cudzym, potrafi głosić, rozpowiadać, demoralizując tych, którzy starają się być święci, czyli po prostu nas. Taka jest kolej rzeczy. I wydaje mi się, że musimy być trochę tego bardziej świadomi jako chrześcijanie. Bo Kościół jest takim przedziwnym jakimś konglomeratem tego, co normalne, ludzkie, tego, co grzeszne i tego, co święte. I te wszystkie rzeczy razem tworzą Kościół. One w nas samych się przenikają, bo któż nas jest bez grzechu? Któż jest taki, że może powiedzieć, święty jestem jak Adam i Ewa, niczego mi nie brakuje. I tak samo Kościół Boży, choć jeden święty, powszechny, apostolski, przez Chrystusa założony, głową Jego jest Pan nasz, Zbawca, Bóg człowiek, to jednak mimo wszystko złożony jest z grzesznych ludzi. I ta nasza grzeszność jakoś Pana Boga nie przeraża. Zauważyliście to? Grzesznych ludzi powołuje cały czas. I konfesjonały, przy których się spowiadamy, mówimy tam, te swoje grzechy stoją w kościele. Chociaż potrafimy z takim świństwem do kościoła przyjść, że no, wydawałoby się, że dla takich grzeszników czasem jednego czy drugiego nie powinno mieć miejsca, nie powinno być miejsca w gronie ludu Bożego, a jest. Skąd się to bierze, moi drodzy? Pan Bóg przychodzi do nas jako do ludzi grzesznych. Jeżeli uważa, że jesteś doskonały, że ci niczego nie potrzeba, że tak naprawdę to żadnego grzechu w tobie nie ma, zmiany nie potrzebujesz, pójścia od tego, co dobre, ku temu, co lepsze, lepsze, cały czas dążenia w górę, to nie wiem, czy jest dla ciebie miejsce w Kościele. Nie wiem, czy przyda ci się na cokolwiek śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. I co więcej, obawiam się o życie wieczne, które ma w tobie być. Drodzy moi, kiedy zaczyna się to nasze życie wieczne? Zobaczcie, wiele osób mówi tak. Życie wieczne zaczyna się po śmierci. Tak sobie to wyobrażamy. Żyjemy, żyjemy, żyjemy i potem przychodzi śmierć. I wierzymy, że ludzie żyją wiecznie po śmierci. Ale de facto Ewangelia nam dzisiaj przypomina, że jest zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie do potępienia. Jakby życie i potępienie. Życie, widzicie różnicę? Życie i potępienie. To są dwa różne stany. Pan Jezus nas do życia zaprasza, do tego, żebyś był wolny. I to życie wieczne w nas zaczyna się wtedy, kiedy się nawracamy. Kiedy wydobywamy się mozolnie z naszych grzechów, idziemy, staramy się być w łasce uświęcającej. Wtedy nasza śmierć kończy tylko życie to fizyczne i czeka ciało w proch obrócone na zmartwychwstanie. Ale życie wieczne to u Boga jest tylko kontynuacją tego, co się dzieje teraz. Bo życie wieczne nasze właśnie przy konfesjonale się zaczyna, kiedy mówisz wierzę Boże i dbasz o tę wiarę jak o skarb. Drodzy moi, życie wieczne zaczyna się w tobie. Zawsze, kiedy się nawracasz, kiedy wygrzebujesz się ze swoich grzechów, idziesz w górę, życie wieczne masz w swoim sercu i śmierć na pewno tego życia nie zaczyna, raczej pozwala, żeby ono jeszcze bardziej zakwitło. Chcę cię więc dzisiaj zapytać na koniec tych rekolekcji, jak bardzo dbasz o to swoje życie wieczne? Myślisz o sobie w takich kategoriach, jak czasem święty Paweł nakazuje? Czy myślisz o sobie więc jako o dziecku Bożym, które jest powołane do tego, żeby wraz z Bogiem na tronie siedzieć? Czy tak myślisz o sobie? Drodzy moi, więc Kościół Święty jest złożony właśnie z takich ludzi, których grzeszność no, jakoś jest wpisana w ich naturę, bo jesteśmy wszyscy słabi, ale jednocześnie żyjących już teraz życiem wiecznym. Jasne, że to można zobaczyć przez wiarę. Nie da się tego stwierdzić, ale są takie momenty, w których Pan Bóg objawia te tajemnice Kościoła, Kościoła Świętego z grzesznych ludzi, które czasem no po prostu włos się na głowie jeży, kiedy człowiek ogląda to działanie Pana Boga. Pozwólcie, że wspomnę jedną rzecz, która no, dała mi do myślenia, a jest w miarę świeża, bo zeszłego roku. Wiecie, co się działo? Jaki był wielki szum medialny, kiedy Ojciec Święty Ojciec Święty Benedykt XVI zrezygnował z urzędu papieskiego. Wtedy niektórzy mówili o jaki wstrząs w Kościele i zaczęło się. Co to wygadywano w tych różnych środkach masowego przekazu, to dobrze wiecie. bo może śledziliście jedną czy drugą dyskusję, że będzie papież taki, będzie papież inny. Niektórzy już podawali całą listę, a Włosi mieli nadzieję, że papieżem będzie jeden z nich, bo wszak jest biskup Rzymu biskupem dla Włochów. Tęskno im za jednym z nich po prostu na tronie świętego Piotra. Nawet sobie listy gratulacyjne ułożyli dla tego pewniaka, wyobraźcie sobie. I nagle się okazało, że tu zupełnie inna rzecz się stała, że wybrali jakiegoś Argentyńczyka z Buenos Aires. Duch Święty powiedział, uwaga, ja mam jeszcze coś do powiedzenia w Kościele. Możecie kombinować, ale to ja działam. Tak jakby wypełniła się dzisiejsza Ewangelia. Jezus działający, nieustannie przychodzi do Kościoła i czasem pokazuje, w jaki sposób potrafi wstrząsnąć tą naszą ludzką mentalnością. Wyobraźcie sobie, co się działo w Rzymie. Ja wtedy jeszcze tam byłem, to z woli księdza biskupa, dlatego mogę wam o tym opowiedzieć, żadna zasługa moja w tym, ale pozwólcie, że powspominam, bo lubię wspominać ten moment, dlatego że po prostu jakoś tak pokazuje działanie Ducha Świętego w Kościele. Kiedy kardynałowie zebrali się już w Rzymie, to wtedy przed Bazylikę Świętego Piotra, tam jeszcze nawet przed plac, przychodził taki człowiek w kolorowej kurtce, tak jak u nas kiedyś były, takie kolorowe kurtki, trochę seledynowego, trochę żółtego, niebieskiego, z napisem, niech żyje Ojciec Święty Franciszek I. Myśmy przechodząc myśleli, że po prostu coś tam na poddaszu bałagan ma ów człowiek, bo jako księża widzieliśmy wiele różnych dziwnych zjawisk i nie wszystkie z Ducha Bożego były, powiedzmy sobie szczerze. Więc potraktowaliśmy takiego człowieka, tak po prostu jako lokalną ciekawostkę. Ale wtedy, kiedy się rozpoczęło konklawę, kiedy biskupów tych przeznaczonych do wyboru papieża, kardynałów, zamknięto w Kaplicy Sykstyńskiej, wówczas na plac świętego Piotra przyszedł z Asyżu pielgrzym ubrany w taki worek, jak u nas czasem ziemniaki się sprzedaje. Osobno miał kaptur, sznurem wielkim przepasany, kij w ręku, bose nogi. Przyszedł, lało. To klęknął i zaczął się modlić. Więc obskoczyli go dziennikarze, bo tam oczywiście pełno dziennikarzy, całe platformy, wszystko się nieustannie świeciło, całą dobę czuwali i robili wywiady. I taki sensacyjny jakiś pielgrzym, pustelnik, obskoczyli go, robili mu zdjęcia, a on nic. On się tylko modlił. Kapało na niego, to nic. Ludzie potem się trochę zainteresowali, ale było wiele osób, które klękały przy nim i modliły się wraz z nim. Drugi dzień to samo. Słońce czy deszcz, to taka pogoda bardzo mieszana. On się modlił. Cały Rzym zaczął gadać, że papieżem będzie Franciszek. Jakiś Franciszek. Będzie miał na imię Franciszek, ponieważ Franciszek z Asyżu przyszedł do Watykanu, żeby zapowiedzieć papieża Franciszka. Włosi są dość przesądni. Więc tak słuchałem tych ploteczek, które opowiadali ludzie gdzieś tam na ulicy czy w metrze, co gazety pisały, bo to zawsze takie rzeczy są chwytliwe. I wszystko było pięknie i ładnie, a że mieszkałem dość blisko placu świętego Piotra, więc jak to mówiliśmy, idziemy na wieczorny dymek, czyli zobaczyć, jaki jest wynik konklawy, bo dym był znakiem. Czarny dym, papieża nie wybrano, biały dym jest. Pierwszy dym był czarny, drugi czarny i wieczorem drugiego dnia biały dym. Obok mnie stała taka pani Włoszka z mniej więcej 6-letnim dzieckiem. Ciągle się wiercił ten chłopaszek. Wiadomo, wierci się, bo mu się nudzi. Ona go strofowała. Stój, bądź cierpliwy, zobaczysz, jak się wybiera papieża. Kiedy pojawił się biały dym, to rozdzwoniły się telefony. Ludzie zaczęli dzwonić do swoich najbliższych, że jest. Więc moi koledzy, księża, którzy w tym czasie błogosławili domy, to jest taki włoski rodzaj kolędy, który rozkłada się praktycznie na cały rok. Brali nawet taksówki, przyjeżdżali, żeby być na pierwszym błogosławieństwie Urbi et Orbi. Słyszę, dzwoni owa Włoszka, gada strasznie głośno przez telefon, bo wszyscy krzyczą, atmosfera takiej niesamowitej radości. Jest, nie wiem, kto został wybrany, ale będzie nosił imię Franciszka. Wyszedł kardynał, ogłaszając imię nowego papieża. Kto to był Bergoglio, nikt nie wiedział, łącznie z dziennikarzami. Nie potrafiono nawet napisać poprawnie jego nazwiska, ale Rzym się zupełnie nie zdziwił, że przybrał imię Franciszek. Moi drodzy, może to właśnie taki Boży znak. dotknięcie Bożej dłoni, kiedy Duch Święty powiedział nie Włoch, Argentyńczyk i pokazywał przez szereg znaków, przez pobożność ludu Bożego, przez po prostu jakieś dobre chrześcijańskie serca, że tak naprawdę to On działa. Wyobraźcie sobie, w jaki sposób potem dziennikarze zaczęli szukać tego pielgrzyma, tego z Asyżu. Już potem jego zdjęcia nie widziałem. Gdzieś rozpłynął się w tłumie. Znaleziono za to mewę na kominie, mewę srebrzystą. Mewa srebrzysta, a po łacinie argenteus. To do Argentyny podobne, więc pytali się całkiem na poważnie, co znaczy, że mewa na kominie w bazylice siedzi. No to znaczy, że komin wkrótce będzie ubrudzony na biało. Sprawa niby oczywista. Zaczęto szukać takich właśnie drobnych rzeczy i bawiono się w prorokowanie. A tymczasem może właśnie warto spojrzeć na takie wydarzenia właśnie jak tamto, z czasów, kiedy wybierano papieża jako na szczególne świadectwo działania Ducha Świętego. I wiecie co? Myślę, że tak powinniśmy zrobić. Czytacie wiele o papieżu, że to, że tamto, że księży ochrzania, że pokazuje taką, a nie inną drogę Kościoła. Nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to, że w jakiś sposób w Rzymie odbiera się źle Ojca Świętego, że Kuria Rzymska jest w stanie nawet usunąć go z tronu Piotrowego, jak nam dziennikarze starają się wmówić, a przynajmniej niektórzy. Nie wierzcie w to. Jest bowiem Kościół Królestwem Ducha Świętego i Bóg w nim ma więcej do powiedzenia, niż nam się często wydaje. Drodzy moi, ale takie wydarzenia jak to, które wspominam zresztą bardzo, bardzo chętnie, nie zdarzają się często, bo Panu Bogu spodobało się działać w niewielkich wydarzeniach, przez niewielkie znaki, takie, które możemy wiarą odczytać. Drodzy, jesteśmy na mszy świętej. To jest największa sprawa. Obojętnie, czy odprawia ją mnich, czy może Ojciec Święty. Obojętnie, czy jest odprawiana w Bożym grobie, nad kamieniem, z którego Chrystus zmartwychwstał, czy odprawiana w jakimkolwiek kościele w zapadłej dżungli amazońskiej, to jest zawsze ten sam Chrystus. Zawsze mamy dostęp do żywego Boga. Tylko Pan nasz liczy na naszą wiarę. To, że raz czy drugi pokaże, że ma tak wiele do powiedzenia w Kościele i tak naprawdę to jest Jego Królestwo, jest po to, dzieje się dlatego, żebyśmy my, chrześcijanie, potem swoją wiarą starali się ogarnąć, do jak wielkiej rzeczy należymy przez chrzest. Jak bardzo cenny jest Kościół wobec Boga, jak bardzo Bóg o niego dba i mówi, grzeszni jesteście, ale takich was sobie wybieram i pośród was działam jako król i głowa Kościoła. Nie zapomnijcie o tym. Kiedy będziecie patrzeć na Kościół czasem okiem sprawiedliwości, bo wszyscy jesteśmy grzeszni, pamiętajcie, że Bóg dał nam także powieki miłosierdzia. I gdyby On patrzył na nas tylko okiem sprawiedliwości, nikt z nas by się nie ostał. Dał ci więc Bóg oko sprawiedliwości i powiekę miłosierdzia, abyś w Kościele, do którego przez chrzest należał, odnalazł coś, co jest w samym sednie tej naszej wspólnoty, naszego zgromadzenia. Żywego Chrystusa, Jego Królestwo. Odnajdź Go, pielęgnuj i czcij, bo to jest Jego moc. Amen.